Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Jak usłyszeliśmy na początku, gromadzimy się dzisiaj dokładnie 99 lat do wydarzenia, które miały miejsce na zboczu Cova da Iria w Portugalii, kiedy to trójka dzieci spotkała Matkę Najświętszą. Przygotowujemy się do obchodzenia stulecia tego wydarzenia. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że obchody stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie to bynajmniej nie chodzi tutaj o jakieś słynne wydarzenie, które chcemy upamiętnić w ten sposób. Nie chodzi bynajmniej o to, że wspomnimy wielkie rzeczy, które się działy przed 100 laty. Nie czynimy tego także po to, aby oddać tylko i wyłącznie cześć Matce Bożej za dar objawień Fatimskich. Ale stajemy tutaj, będziemy stawać przez kolejne miesiące, aż do przyszłego roku. Z mocną i mam nadzieję coraz bardziej mocniej budzącą się w nas świadomością, że Fatima, chociaż to już 100 lat, to nie jest wydarzenie przeszłe. Jest to wydarzenie, które trwa. Bowiem skutki tego, o czym mówiła Matka Boża i co zapowiadała, trwają dzisiaj z całą mocą. Fatima nie jest zamkniętym rozdziałem historii Kościoła. I stulecie jest wydarzeniem samym w sobie bardzo znaczącym. I drodzy moi, to nie tylko stulecie Fatimy, ale w świetle objawień w Fatimie i stulecia obchodów, które są przed nami, stajemy wobec jeszcze innej rzeczywistości, bynajmniej nie budzącej ochoty do radości czy do jakiegokolwiek dziękczynienia, a wręcz przeciwnie, wydarzeń bardzo smutnych i trudnych, wydarzeń bardzo groźnych, nie tylko ponieważ miały one, czy dokonały się przed wieloma lat i będziemy obchodzili ich okrągłe wspomnienie, ale także dlatego, że te wydarzenia, o których zaraz wspomnę, o których myślę, że pamiętacie, trwają. Podobnie jak trwa Fatima, tak również trwają te wydarzenia. A mianowicie w roku 2017 będziemy obchodzili zarówno 500-lecie największego nieszczęścia, jakie spotkało Kościół Ziemi, a mianowicie herezję protestantyzmu, która powstała w 1517 roku. Ale będziemy wspominali także 300-lecie powstania największego wroga Kościoła katolickiego i wszystkich wierzących, a mianowicie organizacji masońskich. A także będziemy obchodzili stulecie rewolucji rosyjskiej, która wprowadziła na świat komunizm, który był jednym z największych, a niczemnie największym nieszczęściem, jakie spotkało świat, w którym żyjemy. Wszystkie te tragiczne rocznice splatają się wraz z Fatimą. A można by powiedzieć, że naprzeciw tym diabłom, bo tak można by powiedzieć duchowo, którzy reprezentują te trzy nieszczęścia, które dotknęły świat i Kościół, staje z naszej strony jedna Najświętsza Maryja Panna, która przyniosła ludzkości orędzie z nieba, orędzie fatimskie, w którym Matka Boża z całą pewnością, jaką jej daje Bóg Ojciec i Syn Boży, powiedziała: jestem w stanie uchronić świat, ludzkość i każdego człowieka przed tragizmem właśnie tych wydarzeń, które przywołały i przeszły, i tych, które miały się za chwilę zadziać, o których Matka Boża mówiła i przed nimi ostrzegała. Jeżeli dzisiaj wstajemy po to, aby przygotować się do stulecia Fatimy, to po to, aby zdać sobie sprawę z ogromnych duchowych zagrożeń, które stoją przed nami ludźmi wierzącymi, przed nami Kościołem katolickim i przed nami ludzkością. Bowiem te nieszczęścia, walka z ludzką duszą, z Kościołem nie ustała, a wręcz przeciwnie. Można by nawet wysłyszeć, że przybiera nieustannie na sile. Dlatego nasze przygotowanie do stulecia, obchodów stulecia Fatimy jest wzbudzeniem w sobie świadomości tego orędzia i podjęcie tego orędzia. Także dlatego, że chociaż będziemy obchodzili stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, to tak jak wielokrotnie w tym miejscu to przywoływałem, przez blisko 70 lat objawienia te były w Kościele ignorowane i nikt nie dawał im wiary, a bardzo wielu przynajmniej nie dawało im wiary. A ponieważ wszystkie słowa Matki Bożej się spełniły, tym bardziej z odpowiedzialnością za ten dar, jakim jest orędzie Matki Bożej z Fatimy, abyśmy chcieli i umieli i pragnęli podjąć to orędzie. Niech to nasze przygotowanie całoroczne, niech ta nasza modlitwa różańca, niech te msze święte i procesy zbudzą w nas tę konieczność podjęcia tego wezwania, z którym Matka Boża przyszła do dzieci fatimskich, a przez nich do całej ludzkości. Chciałbym, abyśmy dzisiaj się zatrzymali przy pierwszym spotkaniu Matki Bożej z dziećmi fatimskimi, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. Nim doszło do tego wydarzenia, w roku 1915 małej dziewczynce Łucji zdarzyło się takie zjawisko, kiedy przygotowywała się do pierwszej komunii świętej, że zobaczyła unoszącą się figurę Matki Bożej. A kiedy przyjęła Najświętszą Komunię Świętą, doświadczyła niezwykłej obecności Pana Jezusa i Matki Bożej. Rok później, w 1916 roku, podczas tego roku, tejże Trójce Dzieci trzykrotnie objawia się Anioł Stróż Portugalii. Były to wszystko wydarzenia, które już teraz nie będę się zatrzymywał i analizował po to, aby przygotować właśnie wydarzenie z 13 maja 1917 roku. Historia pierwszego objawienia. Tegoż dnia dzieci bawią się, budując murek dookoła gęstych krzewów na szczycie zbocza Cova da Ilha, gdy nagle widzą jakby błyskawice. Lepiej pójdźmy do domu, mówi Łucja. Zaczyna błyskać, może przyjść burza. Dzieci schodzą ze zbocza, poganiając obce w stronę drogi. Dochodząc mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu widzą znów błyskawice. A zrobiwszy kilka kroków dalej, ujrzeli na skalnym dębie panią w białej sukni, promieniającą światłem jaśniejszym od słońca. Oto jak wspomina to wydarzenie siostra Łucja. Przerażeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które ją otaczało lub którym ona promieniowała, mniej więcej w odległości 1,5 metra. Potem powiedziała do nas Pani, nie bójcie się, nic złego Wam nie zrobię. Skąd Pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. A czego Pani ode mnie chce? Przyszłam Was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy. Dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz. Czy ja także pójdę do nieba? Tak. A Jacynta? Tak. A Franciszek? Także. Ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły, były moimi koleżankami. Uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. Maria das Neves jest już w niebie. Tak jest. A Amelia zostanie w czyśćcu aż do końca świata. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośba o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Wybawiając te ostatnie słowa, otworzyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod wpływem wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Boże mój, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie. Po chwili nasza Pani dodała: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie zniknęła w nieskończonej odległości. Światło, które ją otaczało, zdawało się torować jej drogę do przestworzy niebieskich. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, jak się niebo otwierało. Ukazanie się Matki Boskiej nie wzbudziło w nas ani lęku, ani obawy, ale było dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy odczuwałam lęk, mówiłam tak, ale to się odnosiło do strachu, jaki miałam przed błyskawicą i przed nadchodzącą burzą, przed którą chcieliśmy uciekać, bo błyskawice widzieliśmy tylko podczas burzy. Błyskawice te nie były jednak właściwymi błyskawicami, lecz odbiciem światła, które się zbliżało. Zatrzymajmy się chwilę przy słowach Najświętszej Maryi Pani podczas pierwszego objawienia. Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Ponieważ są to pierwsze słowa Matki Bożej, są one bardzo ważne. Łucja wyjaśnia: strach, który odczuwaliśmy, nie był strachem przed Matką Bożą, ale przed burzą. Pojawienie się naszej Pani nie wywołało strachu, jedynie zaskoczenie. 100 lat po objawieniach fatimskich możemy odnaleźć głębszą interpretację tych słów. Żyjemy w strachu. Tak wiele sił ciemności próbuje nas skrzywdzić. Przeciwko temu pada deklaracja: Ja wasza matka, nie skrzywdzę was. Ze mną nie macie się czego obawiać. Żadna krzywda nie może się wam stać, jeśli mnie wysłuchacie, jeżeli za mną będziecie podążać. Jestem z nieba. Jest jedna wyjątkowa konieczność, sprawa ostateczna. Pierwsze słowa wypowiedziane przez Panią dotyczą zagadnień życia po śmierci, a przede wszystkim nieba i czyśćca. Podczas trzeciego objawienia okaże ona w dobitny sposób rzeczywistość piekła. Lucja pyta pod wpływem Ducha Świętego: czy ja pójdę do nieba? Cóż to za lekcja dla naszych materialistycznych i ateistycznych czasów, gdzie prawie każdy zwraca się do świata i swojego krótkiego życia na tym świecie. Jak często to pytanie pojawia się dzisiaj w umysłach ludzi, nawet wierzących, nawet gorliwych katolików. Czy ja pójdę do nieba? To małe pytanie jest w pewien sposób podsumowaniem życia wszystkich świętych, a także celem pracy nad zbawieniem duch. Wszystko w naszym życiu powinno się obracać wokół tej wyjątkowej konieczności, jedynej, najważniejszej rzeczy w naszym życiu. Czy pójdę do nieba? Co dziś zrobiłem, abym poszedł do nieba? O Maryjo, Ty przyszłaś odpowiedzieć na pytanie i odpowiesz mi. A Jacynta, Franciszek, Maria de Neves, a Amelia, te pytania pokazują, co jest dla nas naprawdę ważne. Zawierają w sobie nowe przykazanie naszego Pana, prawdziwą miłość bliźniego. I znów, jest to lekcja dla nas, którzyśmy ciągle zajęci jedynie materialnymi dobrami świata wokół nas. A nasza miłość bliźniego ogranicza się do zapewnienia im materialnych dóbr. Musimy patrzeć, nauczyć się patrzeć na świat z tymi pytaniami. Co z moimi dziećmi? Co z moimi przyjaciółmi, sąsiadami, krewnymi, moimi wrogami, współobywatelami, członkami Kościoła? Jaki będzie koniec ich życia? Czy pójdą do nieba? Odpowiedź jest w rękach Maryi. Jej odpowiedzią będzie tak. Jeżeli ludzie użyją koniecznych środków do zbawienia dusz, a szczególnie, jeżeli będą odmawiać wiele różańców. Tak, będą zbawieni. Powinniśmy być pod głębokim wrażeniem tej pocieszającej obietnicy Matki. Ta obietnica jest dla wszystkich, którzy za nią podążają. Pragnę podążać jej śladami, śladami tej trójki małych dzieci. Zdumiewające jest to, że Maryja wyjawia audycję, jeżeli przyjaciółka Maria jest już w niebie. Gdyż prawie taka wiedza nigdy nie jest znana nikomu, z wyjątkiem kanonizowanych świętych. Czyściec, a Amelia będzie czyścił aż do końca świata. Matka Boża dokładnie mówi, że pójście do nieba nie jest łatwą sprawą. Droga do świętości jest ciężką pracą i wymaga heroicznego poświęcenia. Jeśli pójście do nieba, zbawienie dusz, świętość, wszechogarniająca radość w świetle tego, który jest samym Bogiem, jest głównym celem objawienia Matki Bożej, należy również pamiętać, że jedynie czyste dusze będą oglądać Boga. Dopóki człowiek jest skażony przez grzech, nie może zjednoczyć się z tym, który jest czystym światłem. Jednak skoro prawie nikt nie znajduje się całkowicie czysty w momencie śmierci, prawie nikt nie mógłby pójść do nieba, gdyby Bóg swym miłosierdziu nie stworzył czyśćca, który umożliwia duszę oczyszczenie się po śmierci. Jest to jednak oczyszczenie duchowym ogniem, które oczyszcza duszę przez okropne cierpienie. Matka Boża używa przykładu przyjaciółki Łucji Amelii, by pokazać tak, jak intensywne muszą być te cierpienia. Do końca świata. Dla nas oznacza to pełnię cierpienia aż do wyczerpania wszystkich możliwości. Skoro zdaniem ojców Kościoła jedna minuta w czyśćcu jest gorsza niż 100 lat cierpień na ziemi, możemy sobie wyobrazić, co znaczy do końca świata. Cóż to za lekcja dla nas, którzy jesteśmy całkowicie pochłonięci ziemskimi problemami cierpieniami, skupieni wyłącznie na krótkich latach na ziemi oraz na małej grupie ludzi, którzy nas otaczają. Nasze życie na ziemi można porównać do małego pagórka, za którym widzimy ogromną dolinę, gdzie płonie wielki ogień wypełniony niezliczonymi duszami. Pośród nich możemy rozpoznać naszych przodków, krewnych, przyjaciół. Oni wszyscy spoglądają w kierunku nieba i w kierunku tego małego pagórka, jakim jest ziemia, skąd mogą otrzymać ogromną ulgę i całkowite, często uwolnienie z ból, gdyby tylko ludzie nie byli zajęci sobą, ale mieli trochę miłości dla nich i zechcieli im pomóc w cierpieniu. Już na samym początku objawień Matka Boża przypomina o tym ogromnym świecie czyśćca wypełnionym milionami dusz. Ona chce w ten sposób zachęcić nas, abyśmy im pomogli. Pragnie również przypomnieć nam, że po tym krótkim okresie czasu na ziemi czyściec może być również naszym miejscem pobytu na wiele, wiele lat, jeżeli nie będziemy starać się o to, by pójść do nieba. Myśl o czyściu pomaga nam odłączyć się od naszego śmiesznego, małego świata i dostrzec inny świat, tak naprawdę istotny i prawdziwy, oraz żyć w prawdzie. Na koniec Maryja daje ważną lekcję dotyczącą Kościoła. Pojawia się tu na ziemi, aby być z jej dziećmi z Kościołem bojującym. Kościół bojujący istnieje, aby przygotować duszę na Kościół triumfujący w niebie. Pomiędzy nim jest Kościół cierpiący, który jest okazją dla biednych grzeszników, aby mogli się przygotować na wieczną błogość po śmierci. Droga do nieba, mówi Matka Boża, ta modlitwa i cierpienie. gdy celny zbyt zaczął, Maria mówi o środkach. Obiecuje, że uczynię cię szczęśliwą nie na tym świecie, ale przyszłym, mówiła Bernadecie w Lourdes. Podobnie w Fatimie. Po obiecaniu Trójce Dzieci Nieba Matka Boża od razu obwieszcza im cierpienie. Jest to królewska droga krzyża, która prowadzi do światła. Już rok wcześniej anioł stróż Portugalii prosił dzieci, aby nieustannie ofiarowywały Bogu swe cierpienie. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle. Dziś Matka Boża prosi dzieci o znacznie więcej. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, z prośbą o nawrócenie grzeszników? Maria podkreśla ogromną wartość ofiar, krzyży i cierpień ku chwale Boga i zbawieniu duszy. Nasuwa się myśl, że po ukazaniu dzieciom rzeczy ostatecznych Maria mogła poradzić dzieciom, aby przekazali tę wiadomość dalej. Wyprosiły księdza o sprawienie mszy, by zorganizowały modlitwy lub inne dzieła pracy apostolskiej. Dzieje się jednak inaczej. Pierwszym środkiem nie jest nawet modlitwa, ale cierpienie ofiarowane z własnej woli, intencji wynagrodzenia i nawrócenia. Ogromne znaczenie ma fakt, że to cierpienie musi być dobrowolnie zaakceptowane, aby mogło wydać nadprzyrodzone owoce. Musi to być akt miłości w stronę Boga i drugiego człowieka, który staje się w ten sposób najdoskonalszym wypełnieniem przykazania. Im chętniej cierpienia są akceptowane, tym bardziej stają się one aktami miłości, tym więcej przynoszą owoców. Matka Boża mówi, będziecie musieli wiele cierpieć. To pokazuje nam, że słowa Maryi nigdy nie są błahostką, jakąś frywolną konwersacją, ale angażują człowieka w pełni. Jeśli powiesz tak, będzie dokładnie tak z wszystkimi tego konsekwencjami. Oprócz cierpień i ofiar Pani, podczas każdego objawienia mówi jeszcze o jednym środku, o modlitwie, przede wszystkim o codziennym różańcu. Anioł przygotowywał już dzieci do życia modlitwą, nalegając na akty strzelistwa. Zobaczymy, że każde objawienie fatimskie poucza nas o tym, jak mieć regularnie i głębokie życie duchowe. Jeżeli użyjemy tych środków, tak jak robimy to dzieci z Fatimy, dostrzeżemy w naszym sercu te same efekty, jakie pojawiły się w ich sercu. Przede wszystkim życie modlitwy i ofiary jest najwyższym środkiem danym przez samego Boga. Łaska Boża będzie waszą siłą, mówi Matka Boża. Nasza droga do nieba polega na nieustannych wysiłkach. Nasze wysiłki, chociaż są ważne, mogą nas jedynie przygotować na interwencję w naszym życiu samego Boga. Wymawiając ostatnie słowa o łasce Bożej, otworzyła po raz pierwszy swoje ręce, pokazując światło tak silne, pisze siostra Lucja. Dodaje, pod wpływem wewnętrznego impulsu nam przekazanego padliśmy na kolana. Według badaczy Fatimy punktem centralnym tych objawień są trzy przekazania boskiego światła przez Matkę Bożą. Każdy szczegół jest tu ważny. Gest Pani, która otworzyła swoje ręce. Dzieci, które padają na kolana. I spojrzeć na te dłonie, które nosiły Jezusa Chrystusa. Jednak te ręce są czymś o wiele więcej niż symbolem. Potrzebujemy naszych dłoni, aby przekazać innym to, co posiadamy. Skoro Maryja jest łaski pełna, gdy otwiera swe ręce, ocean łask spływa na dusze, które stoją obok niej. Pisze Lucja, światło było tak silne, że dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy. Pierwszą reakcją były akty strzeliste, Najświętsza Trójco, kocham Cię. W tym świetle zobaczyli jedynego prawdziwego Boga. Dalej, mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie. Franciszek powie później, radowałem się, gdy ujrzałem Anioła. Bardziej radowałem się, gdy ujrzałem Maryję. Największą jednak radość sprawił mi widok Pana naszego w tym świetle od naszej Pani, które przenikało nasze serce. Na skutek tej wizji cała Trójka została nasycona Bożą miłością. Można powiedzieć, że życie tej Trójki było jedynym nieprzerwanym wybuchem miłości do Boga, życiem w Jego obecności i szukaniem Jego woli. Te łaski łaski Bóg pragnie przekazać wszystkim, którzy będą rozważali tajemnicę Fatimy. Drodzy moi, stajemy wobec tak wielkiego daru łaski, jakim są objawienia Matki Bożej. Czytając chociażby objawienie, to pierwsze, dary, wezwania, zaproszenia, łaski, którą Matka Boża udziela dzieciom, a również chce je udzielić nam. Zrozummy, jak bardzo ważne jest, abyśmy to orędzie poznali, tym orędzie podjęli, w nim chcieli trwać, ofiarowując samych siebie i naszą modlitwę za wynagrodzenie Bogu i za nawrócenie grzeszników. Amen.